filmie bez scenariusza.
Antoniewicz, aktorka teatralna i filmowa związana z Teatrem imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, będzie gościnią dzisiejszej audycji. Porozmawiamy o artystycznej podróży Anny, od dzieciństwa na Opolszczyźnie przez pierwsze kroki na scenie, aż po sukcesy na deskach teatralnych i ekranach. Od trudnych początków w Warszawie, po chwile, które ukształtowały jej hart ducha i sposób myślenia. Dlaczego zawsze ma plan B, C, a nawet D? I czy nadal gra na ukulele? Zajrzymy także za kulisy serialu Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny, w którym Anna wciela się w postać technika kryminalistyki. Opowie nam o przygotowaniach do tej roli i pracy na planie serialu kryminalnego. Zapraszam do wysłuchania audycji.
Myślę, że mam dużo szczęścia, jeśli chodzi o ten zawód. Jestem za to niesamowicie wdzięczna. Przeszłam bardzo szybki kurs dojrzewania w tym zawodzie, już na samym początku. Było takie zderzenie z rzeczywistością. Dostałam kilka propozycji teatralnych, z których nic nie wyszło. Przeprowadziłam się nawet do Warszawy w związku z tym. Miałam tam nagrane dwie roboty i nagle się okazuje, że zostaję z niczym. Nie mam pieniędzy, nie mam pracy. Ten moment trwał krótko. Stanęłam bardzo szybko na nogi i powiedziałam, okej, trzeba sobie radzić dalej. Ten przyspieszony kurs tego zawodu dał mi coś takiego, że ja muszę twardo stać na nogach. I ja zawsze mam jakiś plan B, C, D. I jasne, że były takie role, na których mi bardzo zależało. Musiałam to odchorować i było mi przykro, ale wiedziałam, że okej, szykuje się jakieś inne wyzwanie. I zawsze starałam się to odbić w coś pozytywnego. Mówię, okej, nie to, będzie następne. Widocznie czekacie coś lepszego, coś innego. Gdyby nie takie myślenie, no to mogłabym zwariować w tym zawodzie.
filmie bez scenariusza.
Przy mikrofonie Wojna Walczak, a moją i Państwa gościnią jest Anna Antoniewicz, aktorka teatralna i filmowa związana z teatrem imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kiedy po raz pierwszy Anna Antoniewicz pomyślała, że chce zostać aktorką? Kiedy to pragnienie zaczęło w tobie kiełkować?
No i z grubej rury zaczynamy od najtrudniejszego pytania dla mnie. Nie mam pojęcia, kiedy to się wydarzyło. Chyba zawsze wiedziałam, że chcę być aktorką. Pierwsza myśl może pojawiła się w przedszkolu, kiedy graliśmy Calineczkę i marzyłam o tym, żeby zagrać Calineczkę, ale byłam za wysoka i grałam Biedronkę. Potem w Jasełkach.
A kogo grałaś w Jasełkach?
Zawsze Anioła. No zawsze.
Ja, właśnie ja nigdy nie mogłam grać Maryi i raz mi się to udało, dlatego tylko, że wtedy miałam długie włosy i wiesz, co się okazało? Maryja wtedy nic nie mówiła.
O nie!
Tak. A zawsze byłam diabłem, no ale nic. Do powiedzenia.
To jest w tak wielkim skrócie i z humorem, ale nie wiem, ja od zawsze wiedziałam, że będę aktorką. Kiedyś, kiedy graliśmy jeden z naszych spektakli u mnie w miejscowości, pewnie będziemy rozmawiać na temat tego spektaklu, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Wygraliśmy kiedyś taki projekt Teatr Polska. Jeździliśmy z tym po całej Polsce i trafiliśmy do mojej miejscowości. To moja wychowawczyni z podstawówki przyniosła mi taką księgę wspomnień i pokazała, że napisałam tam wtedy, że jeszcze nie wiem, kim będę chciała być w przyszłości, ale zastanawiam się nad byciem aktorką, piosenkarką albo tancerką.
Czyli wszystko związane ze sztuką.
Dokładnie.
A jak wyglądała właśnie, cofając się do miejscowości, z której pochodzisz, jak wyglądała ta artystyczna podróż z małego miasteczka na Opolszczyźnie do miejsca, w którym jesteś teraz? Chociaż po drodze oczywiście była jeszcze szkoła, a przed szkołą teatralną przygotowania do tej szkoły. Mhm. Gdzie się zaraziłaś tak tym teatrem, że od zawsze wiedziałaś, że chcesz to właśnie robić?
To po prostu jakoś we mnie było. Nie wiem, w którym momencie ja to sprecyzowałam. Myślę sobie, że to była trudna droga, bo w miejscowości, z której pochodzę, nie było teatru, nie było kina. Wszędzie musiałam dojeżdżać, prosić o to rodziców. Myślę sobie, że bardzo dużą inspiracją dla mnie byli moi wujkowie, mój wujek, który jest rzeźbiarzem i to on zaczął ze mną chodzić na poważnie do teatru, zaczął ze mną rozmawiać o teatrze, podsyłał mi filmy, które powinnam zobaczyć, książki, które powinnam przeczytać i to był taki mój drogowskaz razem z ciocią, z którymi mogłam sobie porozmawiać na takie tematy sztuki, ogólnej sztuki. Jestem im za to bardzo wdzięczna.
Później, no oczywiście przygotowania do szkoły teatralnej i udało ci się dostać za pierwszym razem do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
Tak.
Gdzieś, jeśli mogę jeszcze tak wtrącić, słyszałam, że sobie wydupałaś egzamin.
Ojejku, ta legenda już się ciągnie za mną, ale tak, tak było, troszkę tak było. Dostałam się do szkoły teatralnej za pierwszym razem. Myślę, że mam dużo szczęścia, jeśli chodzi o ten zawód, jeśli chodzi o tę ścieżkę, którą wybrałam. Jestem za to niesamowicie wdzięczna, a historia związana z wytuptaniem jest taka, że miałam powiedzieć jakiś tekst, już teraz nie pamiętam, to chyba był Molière, miałam go powiedzieć tam na kilka różnych sposobów, a potem dostałam zadanie, że bez słów mam wytuptać. Mam wytuptać, czy jakby powiedzieć tę historię samymi nogami. Więc zaczęłam tak tupać, że miałam siniaki na piętach i jak mnie zobaczyła moja mama, to powiedziała, że już na żaden więcej egzamin nie pojadę nigdzie, bo nie mogłam chodzić. Więc...
Ale na szczęście się udało w tak. Krakowie. A powiedz mi, Aniu, czy miałaś zwątpienia w tej drodze? Bo też wiele osób wspomina, no wiadomo, każdy jest inny i każdy te wspomnienia dotyczące szkoły artystycznej, w tym przypadku teatralnej, no to logiczne, ma inne. A jakie są twoje?
Ja uważam, że to była najpiękniejsza przygoda życia mojego. Ja poznałam w szkole teatralnej niesamowitych przyjaciół, z którymi mam kontakt do dziś. Myślę sobie, że spotkałam na swojej drodze fantastycznych profesorów, którzy otworzyli mi drzwi do tego świata. I tak, jakbym mogła to powtórzyć, to powtórzyłabym to jeszcze raz, dwa, trzy. Uważam, że szkoła teatralna to było coś fantastycznego, co mi się przytrafiło. Po prostu.
ta droga do Kielc. Jednak w szkole jesteśmy trochę w każdej, w takim baloniku, w takiej szklarni.
Kloszu.
Tak, pod takim kloszem, a później wychodzimy i no, jest to zderzenie ze rzeczywistością.
Tak, i myślę sobie, że przeszłam bardzo szybki kurs dojrzewania w tym zawodzie. Już na samym początku było takie zderzenie z rzeczywistością, bo dostałam kilka propozycji teatralnych, z których nic nie wyszło. Przeprowadziłam się nawet do Warszawy w związku z tym. Miałam tam nagrane dwie roboty i nagle się okazuje, że zostaję z niczym. Nie mam pieniędzy, nie mam pracy. Ten moment trwał krótko. Stanęłam bardzo szybko na nogi i powiedziałam, okej, trzeba sobie radzić dalej i dać radę. I tak też się zdarzyło. Ja miałam też taką zasadę, będąc w szkole teatralnej, że pracowałam bardzo dużo z reżyserami, którzy również studiowali, studentami reżyserii. Miałam taką myśl, że chcę w to inwestować. I ja w szkole teatralnej siedziałam po godzinach do nocy. Jak tylko zamykała się szkoła, to ja wtedy wychodziłam ze szkoły. Zrobiłam bardzo dużo egzaminów reżyserskich i myślę, że właśnie dzięki temu znalazłam się w Kielcach, ponieważ moja koleżanka Ela Depta, z którą zrobiłam, nie wiem, 3-4 egzaminy w szkole, zaprosiła mnie do współpracy. Powiedziała, będę robić swój dyplom w Kielcach, czy chcesz jechać ze mną?
No i pojechałaś.
No i pojechałam. Pojechałam zrobić jeden spektakl, a zostałam, ostatnio to liczyłam, 8 lat?
No właśnie 2016 była premiera spektaklu w Teatrze Kieleckim Wojna nie ma w sobie nic kobiety, więc no to już to za rok można powiedzieć, no dobra, za 2 lata 10 będzie.
No właśnie.
Będzie 10 lat. Dobrze, ale zaraz wrócimy do rozmowy o spektaklu Wojna nie ma w sobie nic kobiety.
To me. Oh, oh, I despise costing me destruction of innocent life. Warm me is tears, 10,000 of others die when their sons go out to fight and lose their life. I said, war, good God, y'all.
What is it good for?
I absolutely get shared again. To me.
Whoa.
It ain't nothing but a heartbreak.
Whoa.
Send only to the undertaker. To me.
Whoa.
It ain't nothing but a heartbreaker.
Whoa.
It's got one friend, that's the undertaker. Listen to me.
What?
It ain't nothing but a heartbreaker.
What?
Friend only to the undertaker. Y'all.
What is it good for?
Stand up and shout it.
Nothing.
It ain't nothing but a heartbreak.
Oh, what?
Friend only to the undertaker.
O filmie bez scenariusza.
Wracamy do rozmowy. Razem ze mną w studiu aktorka Anna Antoniewicz. W Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, tak jak przed chwilą mówiłyśmy, debiutowałaś w roli snajperki w spektaklu na podstawie reportażu Wojna nie ma w sobie nic z kobiety Swietłany Aleksijewicz w reżyserii Elżbiety Depty w 2016 roku. Postać snajperki to nie tylko rola, ale też ogromne wyzwanie emocjonalne. W ogóle ten materiał jest mi też bardzo bliski sercu. Ten reportaż jest bliski memu sercu, ponieważ on stał się znowuż moją inspiracją do napisania pracy licencjackiej na dziennikarstwie.
Oh, wow.
Tak, i napisałam Wojna oczami kobiet, więc była to jedna z książek, jeden z reportaży, który dogłębnie analizowałam i wiem, jak trudny to jest bardzo materiał. I
tak, szkoda, że nie spotkałyśmy się wcześniej.
Naprawdę, po prostu ja bym bardzo chciała zobaczyć ten spektakl, no, tym bardziej, że te czasy, które mamy, wydaje mi się, że ta sztuka jest mocno, mocno aktualna. Tak, ale wracając do twojej roli, do postaci snajperki i o te wyzwania emocjonalne, które towarzyszyły przygotowaniu tego spektaklu, no bo w zasadzie debiutujesz tutaj i wchodzisz w ten świat. W ogóle to piękne, bo to jest kolejna osoba, która gdzieś przyjeżdża do Kielc, zaczyna swoją przygodę na poważnie i zostaje w tych Kielcach.
I zostaje w bluzie Kielce. Myślę, że oprócz tego, że byłam w bardzo dużych emocjach, bo to był mój pierwszy spektakl tutaj w zespole teatralnym i takim teatrze etatowym, to już w ogóle pomijam te emocje, bo one były tak duże, że tak naprawdę chciałam zrobić tę rolę najlepiej na świecie, jak się da. No, chyba tak każdy debiutujący aktor ma. Ja po przeczytaniu tej książki nie mogłam spać w nocy. Mieszkałam wtedy w teatrze, w jednym z pokoi hotelowych i wydarzyła się dziwna rzecz. Położyłam się na popołudniową drzemkę. Byłam już tak przebodźcowana po próbie. Położyłam się, żeby odpocząć. Zasypiam i słyszę głosy. Słyszę dzieci, które krzyczą. I mam takie, nie, Ania, nie wchodź tam. Lepiej się obudź i idź na spacer. Usiadłam na łóżku i ja dalej słyszę te głosy i myślę sobie, oho, zwariowałam. Wychodzę z tego pokoju, okazało się, że piętro niżej były jakieś warsztaty dla dzieci w teatrze. I to był pierwszy taki sygnał, że chyba bardzo mocno się zaangażowałam w ten spektakl i że nie mogę aż tak. I to był pierwszy taki sygnał dla mnie, żeby aż tak bardzo się nie wkręcać i nie przeżywać tego, bo nie dotrwam do następnej premiery.
No tak, można zwariować.
No, tak, więc to był bardzo trudny emocjonalnie dla mnie spektakl.
Spektakl porusza temat wojny z perspektywy kobiet. Czy wcielenie się w taką rolę zmieniło twoje spojrzenie na historię i współczesne konflikty?
To jest dla mnie tak trudne pytanie. Nie chciałabym nigdy tego doświadczyć. Nie chciałabym nigdy być w takiej sytuacji. Tak, ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że wojna dzieje się obok. Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, co bym zrobiła, gdyby. Z jednej strony myślę sobie, że spakowałabym całą swoją rodzinę i wyjechałabym, jednak nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jest to coś, co mnie przeraża, coś, czego się boję okropnie, coś, co spędza mi sen z powiek.
Jasne, no ten temat też, może nie tyle teraz, coraz częściej jednak są spektakle, które powstają spektakle, które opowiadają o wojnie właśnie przez pryzmat kobiecego spojrzenia. Na pewno jedno jest pewne, wojna to nie jest miejsce ani dla kobiet, ani dla mężczyzn, ani dla dzieci, dla nikogo. A czy ta rola nauczyła cię czegoś o sobie?
Myślę sobie, że siła i wrażliwość to są bardzo porównywalne emocje i myślę, że tego mnie nauczyła.
Osobiście też polecamy bardzo Państwu, żeby przeczytać ten reportaż.
To uważam, że to powinno być obowiązkowe.
Obowiązkowe, tak. Najlepiej, gdyby się znalazło na liście lektur.
Tak.
Take
Wracamy do rozmowy. Przed mikrofonem Ewelina Walczak, a moją gościnią, przypomnę, jest aktorka Anna Antoniewicz. Wracamy jeszcze raz do tego wątku, tego twojego przyjazdu, pojawienia się w Kielcach, w Teatrze Stefana Żeromskiego. Od 2016 roku już tutaj jesteś i jak na przestrzeni lat zmieniło się twoje postrzeganie tego miejsca, ale zarówno samego teatru, jak i Kielc, bo prawie 10 lat możemy się już tego śmiało trzymać.
Jeszcze nie.
No dobra, no to 8 lat. Dużo się zmieniło, sam teatr się zmienił
i cieszę się, że mogę być świadkiem tej zmiany, tej ogromnej zmiany. Uczymy się tego teatru i tego budynku na nowo i tak naprawdę to my teraz przekazujemy nową energię do tego miejsca, więc sama jestem ciekawa, jak to dalej będzie. Teraz zadaj pytanie.
A Kielce. Jak dla ciebie Kielce się zmieniły? I ty, jak się odnajdujesz w Kielcach? No bo jednak to jest nowe miasto, prawda? Zawsze tak. Na początku gdzieś tam błądzimy, szukamy, ale w końcu sobie można wydeptać te ścieżki.
Wytuptać. No wiesz co, myślę sobie tak. Przyjechałam tutaj zrobić jeden spektakl. Myślę, że większość aktorów i aktorek tak mówi. No przyjeżdżam tutaj tylko zrobić jeden spektakl, to jest taki dobry start. No, jestem tutaj 8 lat. I wydaje mi się, że ten moment, kiedy ja poczułam się w Kielcach jak w domu, to był czas pandemii, kiedy ja mogłam poznać to miasto, kiedy już się te wszystkie obostrzenia skończyły i ja mogłam wyjść na spacer, pójść w góry świętokrzyskie, zacząć odkrywać parki w Kielcach. I ja wtedy zrozumiałam, ej, kurczę, tutaj jest naprawdę fajnie. Tu jest gdzie odpocząć. Dobrze się tu czuję. I myślę, że ten czas był dla mnie bardzo mocno przełomowy.
A pandemia sama w sobie to no, też troszeczkę takie zawieszenie w czasie. Stworzyłaś wyzwanie, korona jej z głowy nie spadnie i wtedy chyba też rozpoczęła się twoja przygoda z graniem na ukulele. No i czy Anna Antoniewicz nauczyła się grać na ukulele, jak wspominasz to wyzwanie?
Poproszę kolejny zestaw pytań. Nie, prawda jest taka, że cały czas próbuję. Odbywa się to falami. Nawet jakiś czas temu zapisałam się na zajęcia do szkoły muzycznej, żeby grać na tym ukulele. Niestety praca w teatrze i łączenie tego z planem serialu we Wrocławiu logistycznie to trochę uniemożliwia, bo chcę też trochę żyć i trochę nie chcę być cały czas w jakimś procesie, więc jak przychodzi taki okres, że mam więcej czasu, to ja z przyjemnością siadam do tego ukulele, cieszę się, że byłam na tych kilku lekcjach i znam podstawy i coś sobie plumkam. Nie mogę powiedzieć, że umiem grać, ale sprawia mi to radość i myślę, że to jest super.
To jest najważniejsze. A powiedz mi, Aniu, właśnie, dla jednych zawód aktora to będzie nieustanna walka, zwłaszcza dla aktorów freelancerów, którzy nie mają etatu, no bo jednak etat w teatrze daje jakąś taką pewną dozę stabilizacji. Tutaj mam na myśli bardziej te castingi, walkę jakąś taką, może nie chcę tak często używać tego słowa walka, no ale jest to w pewien sposób jakaś walka o role filmowe, serialowe i coś niestety, z czym bardzo się aktorzy spotykają, no to jest to odrzucenie, które jest wpisane w zawód aktora. I czy uważasz, że branża powinna bardziej otwarcie mówić o tym, że jak często trzeba usłyszeć nie, żeby w końcu usłyszeć to tak? Jak z twojej perspektywy to
działa? Z mojej perspektywy jest tak, że naprawdę bardzo dużo razy usłyszałam nie. Ale tak jak już wcześniej powiedziałam, myślę sobie, że ten przyspieszony kurs tego zawodu na samym początku dał mi coś takiego, że ja muszę twardo stać na nogach i ja zawsze mam jakiś plan B, C, D. I jasne, że były takie role, na których mi bardzo zależało, bardzo. I musiałam to odchorować gdzieś w domku pod kocykiem z herbatką i było mi przykro, ale wiedziałam, że okej, szykuje się jakieś inne wyzwanie. I zawsze starałam się to odbić w coś pozytywnego. Mówię, okej, nie to, będzie następne. Widocznie czekacie coś lepszego, coś innego. I myślę sobie, że gdyby nie takie myślenie, no to po raz kolejny mogłabym zwariować w tym zawodzie.
Co jest w takim razie supermocą Anny Antoniewicz? Wykluczamy tutaj szczęście, bo mówiłaś, że...
No, myślę, że to szczęście w tym zawodzie odpukać mam póki co. Co jest supermocą Ani? Myślę, że pracowitość. chyba trochę nawet jestem pracoholiczką, ale tak myślę sobie, że to jest moja supermoc i myślę, że moją supermocą jest organizacja. To, że potrafię działać w takich trybikach i po prostu ktoś mi daje zadanie, a ja robię w głowie takie trrrt i od razu wiem, gdzie to umieścić, jak, w jaki sposób, ile mam czasu, żeby się wyrobić, więc myślę sobie, że to jest moja supermoc.
Bez scenariusza. Polskie Radio Kielce 101.4 FM.
Wracamy do rozmowy. Aktorka Anna Antoniewicz razem ze mną w studiu. Czytasz, Aniu, kryminały? Może jesteś jakąś fanką podcastów, jakieś takie crime story? Czy kompletnie nie?
Tak, oczywiście. Słuchałam i podcastów, i czytałam. Chyba bardziej słuchałam. Słucham bardzo dużo audiobooków z racji tego, że zaoszczędzam wtedy trochę czasu. To znaczy, mogę robić inne rzeczy. A jak już wcześniej mówiłam, mam bardzo duże poczucie takiego obowiązku i nie lubię marnować czasu, więc słucham bardzo dużo audiobooków i najczęściej robię to w samochodzie, w momencie, kiedy jadę na plan albo wracam z tego planu do Kielc.
W serialu Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny, wcielasz się w postać Anny Kropielnickiej, technik kryminalistyki, czyli osoba, która pracuje w cieniu śledztwa, no ale jednak wnosi istotny wkład w rozwój fabuły. Jak budowała się charakter Anny Kropielnickiej?
Obejrzałam kilka odcinków tego serialu, żeby w ogóle wiedzieć, z czym się to je. Miałam też przed wejściem na plan takie szkolenie z prawdziwymi kryminalnymi. Miałam też szkolenie z atykami, więc no to już są takie grube ryby.
I... Atykami, tak? Ty możesz nam coś więcej powiedzieć, tak żebyśmy wiedzieli, my też tutaj, ja i słuchacze.
Z panami, którzy, wiesz, wchodzą do takich już grubych spraw, że dostają telefon w nocy i mówią, musimy jechać, włamać się do domu i będziemy łapać teraz przestępcę. I miałam takie szkolenie, był to dla mnie totalny kosmos i ja naprawdę bardzo podziwiam tych ludzi za ich silną psychę przede wszystkim, bo... Ja mogę iść sobie pod kocyk na dobrą herbatę, żeby się zrelaksować. Nie wiem, co oni muszą robić, pracując tak non-stop. I kiedy są pod taką presją i widząc takie rzeczy, jakie ja widzę w serialu, a wiem, że to jest tylko charakteryzacja, więc naprawdę ich podziwiam.
Seriale kryminalne mają to do siebie, że wokół nich jest jakaś taka tajemnicza otoczka, atmosfera, narracja. Czy to się przenosi na plan, czy kompletnie nie?
Pewnie na poziomie czytania scenariusza jest ta tajemnica, no bo to powinno być tak, jak właśnie w dobrym kryminale, nie? Jak zaczynasz czytać, to wciąga i zaczynasz myśleć, a co będzie dalej, kto zabił? Dokładnie. No to jest super. Na planie ja już to wiem, ponieważ przygotowuję się, czytając wcześniej scenariusz. I na planie to jest przygoda, ale to już jest trochę taka machina. Ja dobrze już wiem, co mam zrobić w danej scenie, że wiem, to jest też super, bo myślę, że to jest jakaś moja nowa umiejętność, że czytam scenariusz i wiem, okej, to tutaj będę musiała pobrać próbki osmologiczne, a tutaj będę musiała pobrać jakieś tam próbki krwi, więc to jest też, myślę, jakaś super umiejętność, że na poziomie scenariusza już wiem, co mam robić, nie? Że nikt mi tego nie musi mówić, więc to jest taki dodatkowy skill dla mnie. Myślę?
A powiedz jeszcze, Aniu, no bo okej, dobra, na plan powiedzmy to nie będzie przechodziło, ale serial kręcicie, zdjęcia są kręcone we Wrocławiu.
Tak.
Później, jeżeli oczywiście masz czas, bo nie wiem, czy jedziesz na jeden dzień zdjęciowy, czy na kilka, różnie to bywa. Czy jak chodzisz uliczkami Wrocławia, gdzie na przykład wcześniej mieliście zdjęcia?
Nie mam na to czasu.
Nie mam na to czasu. O, to już o tajemniczości Wrocławia nie usłyszymy, proszę
Słuchaj,
państwa.
Słuchaj, jak przyjeżdżam na plan, to zazwyczaj plan trwa 12 godzin. Przyjeżdżam tam i plan zaczynam o 7.30, kończę o 19.30, wsiadam w samochód i wracam do Kielc. A jeżeli te zdjęcia mam kilka dni pod rząd, to jestem tak zmęczona, że bardzo rzadko mi się zdarza wyjść na miasto, tak zwane, we Wrocławiu. Ja Wrocław trochę znam, bardzo lubię, ponieważ pochodzę spod Wrocławia. Mieszkam 30-40 minut od Wrocławia, więc bardzo często jeździłam. No, pierwszy teatr, do którego chodziłam, też w tym teatrze się przygotowywałam, to był Teatr Polski we Wrocławiu. Więc jest mi to miasto bardzo bliskie.
A jak te właśnie zbrodnie, które kręcicie gdzieś tam, czy one nadają ci później takiego właśnie klimatu, charakteru kryminalistycznego, czy kompletnie?
Wiesz co, staram się w to aż tak głęboko nie wchodzić, bo te zbrodnie, które się wydarzają w tym serialu, one są naprawdę makabryczne. I ja na początku miałam coś takiego, nie mogę patrzeć tam, nie pokazujcie mi tego człowieka. A potem miałam, jak już kolejny trup, kolejny, to miałam takie, okej. A czasami zdarza się tak, że w ciągu dnia mamy tych morderstw, na przykład 3, bo jednego dnia kręcimy tylko same morderstwa, nierozwiązanie spraw, więc chyba już się do tego przyzwyczaiłam. Też jest sytuacja taka, że ja widzę, jak ci ludzie są charakteryzowani. Wiem, że to strasznie brzmi, ale myślę, że już trochę się do tego przyzwyczaiłam. Bardzo zabawne jest też to, że na przykład pijesz kawę z osobą, która ma charakteryzację dziurę w głowie i ty sobie siedzisz z nią na kawce i rozmawiasz o tym, co tam wczoraj było w ciągu dnia, albo jaka fajna jest wystawa, albo co ostatnio przeczytałeś. To jest, myślę, rodzaj dystansu, którego się nabiera przy tej pracy.
Wspomniałaś wcześniej, plan zaczynasz o 7:30, kończysz po 12 godzinach, no i powrót do Kielc, czyli te podróże jednak z Wrocławia do Kielc jest kawałek...
Ponad 4 godziny drogi.
Drogi. I to łączenie tych obowiązków?
Wiesz co, no czasami nawet jest też tak, że dogaduję się z reżyserami, jeżeli jestem w próbach i to w tajemnicy mówię, jakby co, nikt o tym nie wie, że na planie jestem od tam 7 do 12, wsiadam w samochód i o 18 jestem na próbie w teatrze. Więc czasami ten mój dzień jest naprawdę bardzo długi. Kilka razy zdarzyło się nawet tak, że byłam na planie rano we Wrocławiu, wracałam na 18 do Kielc, do 22 miałam próbę, wsiadałam w samochód, o 2 w nocy byłam we Wrocławiu, o 7 zaczynałam plan, do 12 wsiadałam w samochód, żeby być wieczorem na próbie. Po takim maratonie musiałam odespać i często to się kończyło pewnie jakąś chorobą i tak dalej. Wiem, że jest to możliwe, ale też już chyba więcej nie powtórzę takich sytuacji, bo jest to bardzo wyczerpujące.
No właśnie, gdzie te granice są w wytrzymałości u aktora?
Słuchaj, jak się dowiesz, to mi daj znać.
No pomyśl dopiero na scenie, jak umrze. No ale nie życzymy tego nikomu. Aniu, to już tak na koniec prawie, że naszej rozmowy. Jeszcze przed nami szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Jakie wartości lub fundamenty są dla ciebie najważniejsze w życiu i pracy?
Szczerość, miłość. To chyba najważniejsze.
Ale kto pyta?
Szybkie pytania i w miarę szybkie odpowiedzi. Gdybyś mogła nakręcić film o swojej miejscowości, mieście, z którego pochodzisz, to jaki to byłby film?
Nakręciłabym masę filmów. Mam bardzo dużo pomysłów na filmy o mojej miejscowości. Pierwszy byłby film o moim tacie, o mojej rodzinie. To pierwszy. Drugi mógłby być o moich babciach. Trzeci, z racji tego, że powstaje teraz film o Chopinie, to ja bym nakręciła film o Józefie Elsnerze, który był nauczycielem Chopina i pochodzi z Grodkowa, czyli miejscowości, która leży 6 km od mojej miejscowości. I jeszcze mam kilka w zanadrzu asów. Nie będę się chwalić, bo ktoś mnie uprzedzi.
A co cię wzrusza?
Śluby.
Wow!
Śluby i nie mam telewizji, ale jak przyjeżdżam do domu albo jestem w hotelu na przykład, to są takie programy, w których budują albo odnawiają domy ludziom potrzebującym, ludziom, którym w jakiś sposób się tam coś nie powiodło. I zawsze płaczę na tych programach.
O czym marzysz?
O wakacjach.
Jakbyś mogła zamieszkać w historii z któregoś filmu, to którego i dlaczego?
Dirty Dancing.
Oj,
myślę,
tak,
że tego nie trzeba tłumaczyć.
Tak. Czy jest jakaś scena filmowa, która nigdy w życiu cię nie opuściła?
Scena z filmu Przełamując falę Larsa von Triera. Tam jest taka scena kobiety, która się modli o swojego męża. To jest bardzo mocna i bardzo dobra scena. Polecam wszystkim obejrzeć ten film.
Przyłączam się. Najlepsza książka, którą przeczytałaś? Albo ostatnio przeczytałaś?
O, no to ostatnio przeczytałam książkę Wegetarianka koreańskiej autorki. Dostała Nagrodę Nobla. Bardzo serdecznie polecam. Dziwna, smutna, przejmująca i tak, polecam.
Jaki film z twojego dzieciństwa lub młodości miał największy wpływ na ciebie?
To jest w ogóle turbo trudne pytanie dla mnie, bo nie wiem, dzieciństwo, to mogłabym powiedzieć Kopciuszek, albo mogłabym powiedzieć Mój brat niedźwiedź. To jest film animowany, na którym płakałam, jak byłam w kinie, ale też W pustyni w puszczy, High School Musical, to były filmy, które po prostu były dla mnie jakieś niesamowicie ważne, ale takim pierwszym poważnym filmem to chyba był Titanic.
No w sumie tak, teraz uświadomiłaś mi, że no jednak byłyśmy i wszyscy małymi dziećmi, kiedy się go oglądało
no
po raz
właśnie,
pierwszy.
Tak. Niektóre sceny przez palce, tak. Ale myślę, że to był właśnie taki film, który zrobił mi duże spustoszenie w życiu, tym moim takim...
wchodzącym powolutku no w dorosłość. Tak. Zgadza się. Aniu, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że moją i Państwa gościnią była Anna Antoniewicz, aktorka teatralna i filmowa związana z Teatrem imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do Teatru imienia Stefana Żeromskiego na wszystkie spektakle z moim udziałem.
Zapraszamy.
Subiektywne polecajki.
Film, który chciałabym Państwu bardzo polecić, to Wybraniec z 2024 roku. Obraz, który balansuje na granicy biograficznej opowieści i społeczno-politycznego komentarza. Mimo prób Donalda Trumpa i jego współpracowników, by zablokować dystrybucję tego filmu, trafił on na wielkie ekrany, a całkiem niedawno również na platformy streamingowe. I daje on naprawdę fascynujące spojrzenie na początki kariery jednego z najbardziej kontrowersyjnych polityków na świecie. Film Wybraniec skupia się na relacji młodego Donalda Trumpa z Royem Cohnem, wpływowym adwokatem i mentorem. To właśnie Cohn uczy młodego biznesmena, jak osiągać cele bez oglądania się na zasady i jak wykorzystywać ludzi, by wygrywać w kapitalistycznej grze. I ten film nie jest typowym biopikiem, nie próbuje opowiadać całego życia Trumpa, ale koncentruje się na kluczowym okresie, który ukształtował jego podejście do świata. Sebastian Stan w roli Donalda Trumpa to jest naprawdę prawdziwy majstersztyk. Aktor idealnie oddaje mimikę, tiki, gesty Trumpa, tworząc wiarygodny, a momentami tak przerażająco prawdziwy portret Trumpa. Towarzyszy mu Jeremy Strong jako Roy Cohn. Jego postać w ogóle jest przefantastyczna. Po prostu budzi grozę, ale zresztą tak wiele sprzecznych emocji. Zresztą obaj aktorzy zasługują na naprawdę największe filmowe wyróżnienia. Ali Abbasi, który jest reżyserem tego filmu, stworzył obraz naprawdę, który przyciąga zarówno fabułą, jak i formą. Film zaczyna się niemal jak satyryczna opowieść o uczniu i mistrzu, by z czasem przejść w brutalny obraz triumfu woli. Nie ma tutaj naprawdę zbędnych wątków ani gadulstwa. Każda scena ma znaczenie i trzyma widza w napięciu aż do końca. Wybraniec to film bardzo aktualny i prowokujący do myślenia. Zakończenie świetne, aż poczułam niedosyt i przerażenie. Także powtórzę się. Jeszcze raz zachęcam Państwa bardzo do obejrzenia tego filmu. I to będzie wszystko na dziś, a za uwagę dziękuję Ewelina Walczak i Jerzy Sidorowicz, który dla Państwa przepięknie, jak zawsze, audycję zrealizował. Do usłyszenia za tydzień. He's looking so cute. Sneaking round and round, round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? He's blazing away. Stars in the universe. Who's riding a motorcycle hero? Beep, he's screaming the truth. America's killing its youth. Cause
try to hide.